A tutaj Kuku, studio Warszawa, budynek Pasty, piąte piętro, studio Londyn, na szczęście nie na koronawirusa, a na zwykłą grypę się rozchorowała. Natalia Tomas jest w swoim domu, a my jesteśmy tutaj w budynku Pasty na piątym piętrze, ale korzystając z okazji, to polecę Państwu wywiad, który zrobił Paweł Bobołowicz z Antonem Drobowiczem, szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Ten wywiad jest na naszej stronie www.wnet.fm. To jest pierwsza rozmowa nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy z polskim dziennikarzem. Warto tego wywiadu posłuchać, warto wiedzieć, co w głowie nowego szefa piszczy, to może złe słowo, ale co jest i w jaki sposób patrzy na historię polsko-ukraińską i na to, co dzieje się z jakimi aktami, z czym ma do czynienia nowy szef Instytutu Ukraińskiego, Instytutu Pamięci Narodowej. Ten wywiad będzie opublikowany w Kurierze Wnet. Na zegarze godzina 7:05. I teraz musimy zmienić miejsce na Globusie. Marek Budzisz, ekspert od spraw rosyjskich, jest gościem Popołudnia Wnet. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Popatrzyłem przez okno. Tak, już jest wieczór. Powoli zmierzch zapada w Warszawie, w Krakowie i w całej Polsce. Nie wiem, czy już jest ciemno na granicy syryjsko-tureckiej, ale wiem, że między Turcją a Syrią i Rosją dochodzi do poważnego konfliktu. Czy tak?
Precyzyjnie rzecz ujmując, trzeba mówić o konflikcie między Turcją a Syrią. Syrią, która jest wspierana przez rozmaitego rodzaju siły irańskie, czy takie, które uznają zwierzchność irańską. Tam są między innymi bojownicy Hezbollahu. Rosja trochę się trzyma z boku, chociaż to, co się dzieje, wpływa na też politykę rosyjską i na sytuację w regionie.
Jak to się stało w ogóle? Jak do tego doszło?
W największym skrócie rzecz ujmując, chodzi o tak zwaną strefę deeskalacji czy demilitaryzacji w Idlibie, która to na mocy porozumień między Rosją, Turcją a Iranem została uznana za strefę, powiedzmy umownie, wpływów tureckich. W tej strefie schronili się bojownicy protureckich formacji, którzy walczyli z reżimem Asada. I od początku roku zaczęła się ofensywa sił syryjskich, które stopniowo zaczęły wypierać tych bojowników antyasadowskich z zajmowanych pozycji, co oczywiście nie mogło podobać się Turcji, ale te siły syryjsko-irańskie, tak to trzeba powiedzieć, korzystały ze wsparcia lotnictwa rosyjskiego, które gwarantowało im bezpieczeństwo przeprowadzenia ataku. W ubiegłym tygodniu to nastąpiła eskalacja konfliktu. Po ataku rządowego lotnictwa zginęło 30 kilku, jak się mówi, żołnierzy tureckich, w tym wysokiej rangą oficerowie, no co wywołało reakcję turecką w postaci zmasowanego ataku na pozycje syryjskie.
Czy to jest w ogóle ta prowincja, to jest, jaka jest wielkość tej prowincji, jaka to jest część Syrii?
Trudno to odnosić do wielkości Syrii, dlatego że proszę pamiętać, że sporą część Syrii obejmują tereny niezamieszkałe, czyli pustynne. Syria to jest w gruncie rzeczy taki pasek ziem na północy i na wybrzeżu i to jest jakby z tego punktu widzenia istotna i tradycyjnie też najbogatsza, jedna z najbogatszych części Syrii, granicząca z Aleppo, bo to lepiej pozwoli nam umiejscowić to pewnie w wyobraźni. Tam się schroniło kilka milionów uchodźców, czy mówi się o 4 milionach przeciwników Asada, którzy...
Podczas wojny w Syrii tam znaleźli schronienie, tak?
Tak, dlatego, że oni byli sukcesywnie wypierani przez wojska Asada, wspierane przez Irańczyków i różne formacje prywatne rosyjskie i lotnictwo rosyjskie z terenów, i to jest w gruncie rzeczy ostatnie miejsce, gdzie oni są, gdzie oni się znajdują i mają jakieś poczucie bezpieczeństwa.
I jak wojska Asada ruszyły do tej prowincji, to napotkały na opór ze strony uchodźców, zorganizowanych grup militarnych, czy też nie?
Tak, oczywiście. To tam cały czas toczyły się walki, tylko te walki są dość nierówne w sytuacji, kiedy przestrzeń powietrzna jest zdominowana przez lotnictwo rosyjskie, dlatego że te grupy określane przez Rosjan mianem organizacji terrorystycznych nie dysponują sprzętem, który umożliwia zwalczanie celów w powietrzu. Stąd zaangażowanie Turcji, dlatego że po pierwsze Turcja uznaje te tereny jako pewną swoją strefę buforową, strefę wpływów. Po drugie, Turcja i tak już ma na swoim terenie, jak się ocenia, niemal 3 miliony uchodźców syryjskich i nie chce przyjąć kolejnej olbrzymiej rzeszy tych ludzi, bo to jest dla nich ciężar nie do udźwignięcia dla tureckiej gospodarki.
I tak jest, że ten atak Asada uruchomił spiralę migracji. Mówi się o milionach ludzi, którzy ruszyli ze swoich domów i ruszyli w kierunku Turcji właśnie. Nie mają wyboru. Znaczy,
tu nie ma co mówić o migracji, tu trzeba mówić o ucieczce.
To byli
ludzie, którzy uciekali przed atakami wojsk Asada. Mało tego, w czasie tej ucieczki główne te szlaki komunikacyjne podlegały również ostrzałowi i bombardowaniom zarówno przez lotnictwo syryjskie, jak i przez lotnictwo rosyjskie.
I są informacje o ofiarach?
Tak, oczywiście. Są informacje o ofiarach, są informacje o atakach na oznaczone pojazdy sanitarne, są informacje o jakby celowym atakowaniu celów cywilnych, tak to trzeba powiedzieć.
Ale czy ktoś jest, jakaś statystyka, wiemy, czy zginęło 1000 osób, czy zginęło 200 osób, jak to jest?
Ja myślę, że tu na statystykę jeszcze jest troszkę za wcześnie. To są ta ostatnia eskalacja działań zbrojnych, to jest ubiegły tydzień, w związku z tym to tu jeszcze nie ma precyzyjnych informacji. Nawet te informacje, które podają źródła tureckie dotyczące na przykład strat armii syryjskiej, no też są kwestionowane i one są niepewne.
Jak informacje Turcy usłyszeli o tym, że jest 39 żołnierzy tureckich, że zginęło, to jak zareagowali?
No właśnie zareagowali w sposób niesłychanie stanowczy. Mianowicie, po pierwsze, to nie jest tylko kwestia śmierci żołnierzy, ale również śmierci oficerów, i to wysokiej rangą, bo mówi się, że tam jeden z generałów, dowódców korpusu tureckiego zginął. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, podobno, tak przynajmniej podają źródła tureckie, Turcy, bo tradycyjnie to robili, podali Rosjanom, tam są cały czas kontakty na szczeblu wojskowych, dane lokalizacyjne tych miejsc, gdzie się znajdują oddziały tureckie. Rosjanie temu oczywiście zaprzeczają, w związku z tym słowo przeciw słowu, ale nie ulega wątpliwości, że te oddziały tureckie zostały zaatakowane. Turcy twierdzą, że przy wykorzystaniu tych danych lokalizacyjnych. Nawet pod koniec ubiegłego tygodnia był taki pogląd, że Turcja oficjalnie wypowie wojnę Syrii, co się nie stało, ale rozpoczęto tą operację militarną na szeroką skalę.
Ale czy tak jest, że w którymś miejscu żołnierz rosyjski stoi naprzeciwko żołnierza tureckiego, czy też takiego miejsca jeszcze nie ma?
No to jest pytanie, co to znaczy żołnierz rosyjski? Dlatego, że siły zbrojne Rosji w Syrii są zaangażowane przede wszystkim, jeśli chodzi o lotnictwo, doradztwo sztabowe, zwiad, rekonesans, tego rodzaju działania. Natomiast nie uczestniczy bezpośrednio w działaniach bojowych. Uczestniczą tam formacje takie jak prywatne rozmaitego rodzaju armie czy grupy wojskowe, do których są rekrutowani zawodowi żołnierze rosyjscy, ale formalnie nie są to oddziały państwa rosyjskiego. Chociaż Turcy uważają, że za atakami lotnictwa armii syryjskiej stoją w gruncie rzeczy Rosjanie, bo ich zdaniem te samoloty Su, które są na wyposażeniu armii syryjskiej, są dowodzone przez żołnierzy rosyjskich.
Był taki moment, kiedy mówiliśmy na temat potencjalnego sojuszu turecko-rosyjskiego. Wprawdzie był epizod z samolotem rosyjskim zestrzelonym, ale potem to wszystko poszło w kierunku takich wspólnych zdjęć i wspólnych zakupów. Turcja robiła zakupy sprzętu wojskowego w Rosji, a teraz to się odwróciło, czy na serio się odwróciło, czy nie wiemy, czy się odwróciło, a może się nie odwróciło.
No właśnie, to jest cały paradoks tej sytuacji, że tu nie ma jasnych zwrotów wydarzeń czy jasnych sytuacji. Rosja w ciągu tych ostatnich kilku dni, bo o tym trzeba mówić, po pierwsze wycofała się jakby z ochrony przestrzeni powietrznej tureckiej i przepraszam, syryjskiej, co umożliwiło działanie tureckim siłom, tureckiemu lotnictwu, ale przede wszystkim dronom, bo tu trzeba też odnotować, że Turcy po raz pierwszy w historii wojen na świecie użyli tak zwanego roju dronów. To jest kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset dronów, które atakują wspólnie wyznaczone cele. To do tej pory na filmach można było oglądać, teraz to mamy w rzeczywistości, tak przynajmniej podają agencje. Rosjanie się trochę wycofali, co też jest interpretowane w ten sposób, że w gruncie rzeczy im zależało na w pewnym stopniu zdyscyplinowaniu reżimu syryjskiego i Irańczyków, którzy zaczęli być zbyt niezależni i Rosjanom trudno było im ich utrzymać w pewnych ryzach, bo to jest pewien układ sił dynamiczny, który się zmienia. Asad poczuł się zbyt pewnie, w związku z tym Rosjanom było na rękę, żeby rękoma Turków nieco go przytemperować. Tak to można nazwać. Jak to się skończy, zobaczymy 5 marca, bo wtedy odbędzie się w Moskwie spotkanie Putin-Erdogan. I Rosja będzie chciała wyzyskać tę sytuację, która miała miejsce, czyli to zaostrzenie konfliktu na swoją korzyść.
W jaki sposób?
Myślę, że tu jest bardzo wiele różnych możliwości. Strategicznie rzecz biorąc, Rosja dąży do rozbicia jedności NATO, co już, znaczy jedność NATO już zaczęła się, już się zachwiała pod koniec ubiegłego tygodnia, dlatego że Turcja w ramach tak zwanego artykułu 4 Karty Atlantyckiej zażądała konsultacji politycznych wszystkich członków, które w gruncie rzeczy one się odbyły na szczeblu ambasadorów, ale nie sformułowano jednolitego stanowiska, dlatego że Grecja zgłosiła weto. Mieliśmy tylko do czynienia z komunikatem szefa NATO, co jest reakcją dość, dość bym powiedział, taką, no nie taką, jaką oczekiwała Turcja.
I to było zanim doszły, agencja Reutera opublikowała wywiad z wysokim urzędnikiem tureckim, który powiedział, że jest decyzja o tym, że uchodźcy mogą z Syrii mogą wędrować w kierunku Europy, że nie będziemy ich pilnować.
To jest jakby odpowiedź na to weto Grecji. Ale to jest tylko jeden z elementów, tak? Znaczy pokazanie, że NATO jest ciałem niezdolnym ustalenia jednej linii politycznej, nie mówiąc już o wojskowej, i to w obliczu dość z militarnego punktu widzenia niewielkiej eskalacji lokalnego konfliktu. To jest jakby jeden element, ale to jest element nie jedyny, bo tam jest cała duża gra tocząca się o przyszłość Morza Czarnego, o relacje turecko-ukraińskie. Proszę pamiętać, że Erdogan miesiąc temu był w Kijowie, gdzie reaktywował takie strategiczne partnerstwo, również i wojskowe, między Ukrainą a Turcją. A też proszę pamiętać o tym, że we wrześniu w NATO będzie głosowane, raz na 3 lata jest taka możliwość, dopuszczenie Ukrainy do wyższego stopnia partnerstwa z NATO, na czym bardzo zależy Kijowowi. Ale może się okazać, że się nie uda, tak jak w roku, tak jak 3 lata temu, że to zostanie zablokowane przez państwa, które nie będą w stanie się w obrębie NATO pogodzić. To są interesy rosyjskie. Blokować możliwość rozszerzenia współpracy NATO z państwami, które ona uznaje za buforowe czy swoją strefę wpływów.
Czyli tej wielkiej geopolitycznej gry koronawirus nie zastopował, a wręcz przeciwnie, ona trwa i jest coraz bardziej gorąca.
Koronawirus ma znaczenie z punktu widzenia procesów wewnętrznych w Rosji, natomiast póki co jeszcze nie pozbawia władz rosyjskich możliwości, bo proszę pamiętać, że rezerwy rosyjskie to jest 500 rządowe, 500, około 60 miliardów dolarów plus 147 miliardów tak zwanego Funduszu Dobrobytu Narodowego, czyli łącznie rzecz biorąc rezerwy rosyjskie to jest około 700 miliardów dolarów. I Putin powiedział, że póki co nie ma ryzyka, żeby to znacząco wpłynęło na możliwości Rosji. To na pewno znacząco wpłynie na tempo wzrostu gospodarczego, w tym i spadek cen ropy i cięcie wydobycia zapowiedziane już też przez Putina. To
i też,
co do tego nie ma wątpliwości.
I też na relacje, skoro już tak mówimy o całym świecie, na relacje rosyjsko-chińskie, bo Rosjanie chyba jako pierwsi powiedzieli, zamykamy granice z Chinami i poddajemy kontroli wszystkich, wszyscy obywatele Chin będą poddawani kontroli.
No ta reakcja rosyjska została odebrana w Chinach jako przesadzona, a nawet dyskryminacyjna, co się przejawiło między innymi w takim oficjalnym liście, który ambasador Chin w Moskwie skierował pod adresem merostwa, bo to merostwo wprowadziło taką dość kontrowersyjną, delikatnie sprawę ujmując, zasadę, że kierowcy środków komunikacji miejskiej mają wypatrywać osoby o rysach twarzy, które by wskazywały, że mają do czynienia z turystami z Chin, i ci ludzie są wyłapywani, co już doprowadziło na przykład do przymusowej kwarantanny wycieczki z Tajwanu. I to się spotkało z reakcją władz chińskich, dość stanowczą. Ale z drugiej strony oczywiście przerywa się ten łańcuch dostaw z Chin. Już rosyjskie firmy zaczynają odczuwać brak dostaw, między innymi firmy samochodowe. No i wielki problem dla Rosji, która jest wielkim eksporterem surowców, jest spadek popytu zarówno ropy naftowej, jak i metali, w mniejszym stopniu węgla. To wszystko będzie miało swoje konsekwencje.
Marek Budzisz, ekspert od spraw rosyjskich i nie tylko, jest gościem Popołudnia Wnet. Na zegarze godzina 17:22. Jeśli pan pozwoli, to posłuchamy teraz zespołu Coldplay, a potem porozmawiamy o tym, co się dzieje w samej Rosji.
Ja myślę, że tam trwa duże przygotowanie związane z kolejnymi fazami tej wojny propagandowej. Kulminacją będzie oczywiście 9 maja. I tu Rosjanie uprawiają politykę po pierwsze eskalowania tej fali pogróżek czy oskarżeń, nieraz zupełnie irracjonalnych, ale z drugiej strony dość taką wyważoną i ciekawą politykę zapraszania bądź niezapraszania gości na obchody 9 maja. Proszę zwrócić uwagę, że nie zostali zaproszeni przedstawiciele państw bałtyckich, nie został zaproszony prezydent Zełenski, nie został zaproszony prezydent Duda, ale również nie zostali zaproszeni przedstawiciele Norwegii. To się układa w taki wianuszek państw frontowych, bo Rosja robi to nie dlatego, że troszczy się o sprawy pamięci historycznej, ale dlatego, że to jest element eskalowania napięcia, który jest z kolei elementem osłabiania zdolności obronnych szeroko rozumianego Zachodu. To jest celowo nakierowane na państwa buforowe czy państwa frontowe, bo to są te obszary, które Rosja chce celowo osłabić. Stąd na przykład Norwegia, to, która jest jakby trochę z boku tych dyskusji o charakterze historycznym, ale natomiast podlega zwiększonej presji militarnej rosyjskiej. To z każdego dnia właściwie są doniesienia o wzrastającej aktywności wojskowej Rosji na dalekiej północy.
9 maja jest po 10 kwietnia. W Polsce wprawdzie rozmawiamy na temat koronawirusa, ale za chwilę ten temat upamiętnienia zarówno 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, jak i 80. rocznicy ludobójstwa w Katyniu, morderstwa polskich, zamordowania polskich oficerów będzie na pierwszych stronach gazet. Jak pan myśli, jak to wszystko będzie przebiegać? Czy Polski, kto z Polski, gdzie powinien pojechać, gdzie powinniśmy czcić rocznicę?
Wydaje mi się, że znaczy ja jestem zwolennikiem poglądu, który mówi, że nie powinniśmy, czy nasza delegacja nie powinna jechać do Katynia, dlatego że może być tam narażona na rozmaitego rodzaju formy prowokacyjnego postępowania czy zachowania ze strony Rosji. Natomiast oczywiście to nie oznacza, że nie należy czcić pamięci zamordowanych przez Sowietów, ale obok Katynia mamy na przykład Bykownię. I wydaje mi się, że powinniśmy zorganizować obchody w Bykowni wspólnie ze stroną ukraińską. Mało tego, trzeba też pamiętać, że Ukraina usilnie zabiega i chce zorganizować obchody zakończenia II wojny światowej 8 maja, konkurencyjne wobec Moskwy. Zabiega o obecność prezydenta Trumpa, obecność kanclerz Merkel. Myślę, że to powinien być jakby element naszej strategii, ażeby zarówno obchody kwietniowe, jak i obchody majowe zorganizować wspólnie z Ukrainą i żeby te obchody miały charakter jakby nie tyle alternatywny, ale co pokazujący, że Rosja nie jest jedynym depozytariuszem pamięci o II wojnie światowej.
Bo tak jest, że nie jest. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Marek Budzisz, ekspert od spraw rosyjskich i nie tylko, był gościem Popołudnia Wnet. Na zegarze godzina 17:33. Raz, dwa, trzy.